Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. O małżeństwie w prawie kanonicznym. Mówi oficjał sądu biskupiego ksiądz kanonik Bogumił Kępa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Mówimy o sprawach małżeńskich w sensie prawnym. W dzisiejszej audycji chciałbym podjąć temat małżeństw mieszanych, bo coraz częściej się zdarza, że sakrament małżeństwa jest zawierany przez stronę katolicką, a druga strona jest ochrzczona, należy jednak do innego kościoła lub wspólnoty kościelnej, nie mającej pełnej łączności z Kościołem katolickim, bądź też w tej definicji małżeństw mieszanych znajdują się także małżeństwa strony katolickiej ze stroną nieochrzczoną. I tutaj generalnie zawarcie takiego małżeństwa jest zakazane. To jest bardzo charakterystyczne, jeżeli byśmy popatrzyli na historię norm poświęconych małżeństwom mieszanym, a nie chciałbym tutaj wchodzić w szczegóły, niemniej jednak w Kościele katolickim przez długi czas takie małżeństwa po prostu nie były możliwe. I do dzisiaj w kodeksie prawa kanonicznego prawodawca zawarł zakaz zawierania małżeństw mieszanych. Powiada on tak: małżeństwo między dwiema osobami ochrzczonymi, z których jedna została ochrzczona w Kościele katolickim lub po chrzcie została do niego przyjęta i formalnym aktem od niego się nie odłączyła, druga zaś należy do kościoła lub wspólnoty kościelnej nie mającej pełnej łączności z Kościołem katolickim, jest zabronione bez wyraźnego zezwolenia kompetentnej władzy. Jest to bardzo jednoznaczny zakaz, rzadko znajdujący się w normach kodeksowych. Jest zabronione. Tak mówi wprost prawodawca w kanonie 1124. Oczywiście ten zakaz związany jest z tym, że małżeństwo z osobą, która należy do innej wspólnoty kościelnej lub kościoła nie mających pełnej łączności z Kościołem katolickim, jest możliwe, ale tylko za zezwoleniem kompetentnej władzy. Jednak co trzeba powiedzieć, zakaz ten wiąże jedynie pod sankcją godziwości, nie zaś ważności umowy małżeńskiej. Innymi słowy, pominięcie przepisu i zawarcie małżeństwa bez zezwolenia kompetentnej władzy nie stanęłoby na przeszkodzie ważności tego małżeństwa. Dawcą zezwolenia jest kompetentna władza. Kodeks prawa kanonicznego, właściwie prawodawca w tym kodeksie, wskazuje bardziej konkretnie. Jest to ordynariusz miejsca. Chodzi oczywiście o ordynariusza miejsca strony katolickiej. Udzielenie jednak tego zezwolenia na zawarcie małżeństwa mieszanego jest jednak obwarowane pewnymi wymogami. Po pierwsze, musi istnieć słuszna i rozumna przyczyna. Po drugie, należy złożyć rękojmię i tą rękojmię składa strona katolicka, jednocześnie powiadamia o tym drugą stronę i trzeba także odpowiednio nupturientów pouczyć przed zawarciem takiego małżeństwa. Prawodawca stanowi bowiem, że tego rodzaju zezwolenia może udzielić ordynariusz miejsca, jeśli strona katolicka oświadczy, że jest gotowa odsunąć od siebie niebezpieczeństwo utraty wiary, jak również złożyć szczere przyrzeczenie, że uczyni wszystko, co w jej mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim. Oczywiście chodzi tutaj o dzieci pochodzące z tego małżeństwa. Druga strona winna być o tym powiadomiona. My nie możemy oczekiwać od strony niekatolickiej, że będzie składała jakiekolwiek oświadczenia, ponieważ osoby niebędące w jedności z Kościołem katolickim nie podlegają też prawu kanonicznemu. Stąd też ta druga strona na tej rękojmi pisze po prostu, że przyjmuje to do wiadomości. I wreszcie obydwie strony powinny być pouczone o celach oraz o istotnych przymiotach małżeństwa, których nie może wykluczać żadna ze stron. Ja przypomnę Państwu, że celem małżeństwa są dwa, o których mówi prawodawca w kodeksie. Pierwszy z nich to jest dobro małżonków, a drugi zrodzenie i wychowanie potomstwa. Natomiast przymioty małżeństwa, te istotne, to jedność, nierozerwalność i sakramentalność. I obie strony są zobowiązane do tego, żeby tych celów i jednocześnie przymiotów małżeństwa nie wykluczać, ale je przyjąć i po prostu nimi żyć. Symulacja celu bądź też przymiotu małżeństwa może ostatecznie prowadzić do jego nieważności, ale nie z tytułu tego, że zawiera się małżeństwo z osobą nie mającą pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, tylko dlatego, że dokonuje się symulacji pozytywnym aktem woli, o czym już wcześniej Państwu mówiłem w jednym z naszych spotkań. Tak jak wspomniałem, strona katolicka składa oświadczenie i przyrzeczenie. Musi to być oświadczenie szczere, dlatego że tego wymaga dobro małżeństwa. Proszę pamiętać, że małżeństwo w Kościele jest nierozerwalne, że małżeństwo w Kościele ma określone przymioty i cele, których powinno się w tym momencie dopilnować. Stąd też należy takie rękojmie złożyć. Oczywiście te rękojmie są składane wobec proboszcza parafii, który jest też zobowiązany do tego, aby taką rękojmię przyjąć. Ale jeszcze raz podkreślam, nie można zmuszać do złożenia tego typu oświadczeń przez stronę niekatolicką. Po złożeniu tych rękojmi proboszcz winien wystąpić do biskupa diecezjalnego czy też do ordynariusza miejsca, choć oczywiście biskup diecezjalny też takim ordynariuszem miejsca jest, z prośbą o udzielenie pozwolenia, czyli tak zwanego nihil obstat, na pobłogosławienie tego małżeństwa. Zgodnie z instrukcją Konferencji Episkopatu Polski, wydając takie nihil obstat, czyli takie zezwolenie na pobłogosławienie tego małżeństwa, powinno się również określić sposób składania tych oświadczeń i przyrzeczeń, które są zawsze wymagane, jak również ustalić, w jaki sposób ma być to stwierdzone w zakresie zewnętrznym, czyli to, jak ma być powiadomiona strona niekatolicka. To jest właśnie instrukcja Konferencji Episkopatu Polski. Również w takim zezwoleniu winny być przedstawione zasady liturgiczne związane z samym zawarciem małżeństwa z osobami, które nie są w pełnej jedności z Kościołem katolickim. Jakie to są kategorie osób? Otóż po pierwsze, to są osoby, które formalnym aktem odstąpiły od Kościoła katolickiego. Po drugie, są to osoby uważające się za niewierzące i ateistyczne. Po trzecie, są to osoby wprawdzie nieformalnie, ale praktycznie i publicznie odstępujące od Kościoła katolickiego. Te, które trwają w cenzurach kościelnych, te, które ostentacyjnie nie praktykują i takie osoby również są związane koniecznością tego zezwolenia. Jeśli chodzi o formę zawarcia małżeństwa mieszanego, ustawodawca stwierdza, że należy zachować przepisy dotyczące formy kanonicznej. Jeśli jednak małżeństwo zawiera strona katolicka ze stroną niekatolicką obrządku wschodniego, kanoniczna forma zawarcia wymagana jest tylko do godziwości. Do ważności zaś konieczny jest udział świętego szafarza z zachowaniem innych wymogów prawa. A więc jeśli zawierane jest małżeństwo z strony katolickiej ze stroną niekatolicką, to należy zachować formę kanoniczną, taką jak w przypadku małżeństw między katolikami. Sprawa wygląda inaczej, jeśli chodzi o umowę małżeńską strony katolickiej ze stroną prawosławną. Otóż obowiązuje forma kanoniczna, ta, która jest przy zawieraniu małżeństw między katolikami, tylko do godziwości. Jednak prawodawca dołączył do przepisu istotną klauzulę, w myśl której do ważności takiego związku konieczny jest udział świętego szafarza. Chodzi tutaj zarówno o duchownego katolickiego, czyli biskupa, kapłana lub diakona, jak i prawosławnego. Innymi słowy, ważnie może być zawarty związek małżeński tak przed duchownym katolickim, jak i prawosławnym, tak w świątyni katolickiej, jak i w cerkwi prawosławnej. Jeśli zaś chodzi o kwestię związaną z osobami, które są nieochrzczone, to wówczas również należy przyjąć te rękojmie, o których mówiłem przed chwilą, ale konieczne jest nie tyle pozwolenie, co dyspensa, ponieważ istnieje tutaj przeszkoda różnicy religii. Może się zdarzyć, że małżeństwo jest zawierane przez stronę katolicką z osobą albo nieochrzczoną, albo ochrzczoną w innym kościele bądź wspólnocie nie mającej pełnej jedności z kościołem katolickim i ta osoba nie chce wejść do kościoła katolickiego, żeby tam zawierać z nią małżeństwo. Wówczas ksiądz, który prowadzi tych nupturientów, winien poprosić biskupa o dyspensę od formy kanonicznej. Taka dyspensa zawiera oczywiście wszelkiego rodzaju wskazania dotyczące tego, w jaki sposób powinna być ta umowa małżeńska zawarta. Właściwie możemy tutaj mówić o trzech formach publicznego zawarcia małżeństwa: przed szafarzem niekatolickim, w urzędzie stanu cywilnego, w gronie rodzinnym, w formie religijnej, pod warunkiem, że rzecz dokona się w obecności świadków, którzy będą mogli publicznie poświadczyć o fakcie małżeństwa. Jeżeli narzeczeni wybiorą formę zawarcia małżeństwa cywilną, a ordynariusz udzieli dyspensy, małżeństwo w ten sposób zawarte staje się ważne w obliczu Kościoła, a więc sakramentalne i nierozerwalne, niezależnie od tego, czy strony zechcą później dopełnić ceremonii religijnej, czy też nie. Innymi słowy, proszę Państwa, jeżeli zawieramy małżeństwo z osobą, która nie uznaje tej formy kanonicznej, która jest konieczna do ważności sakramentu małżeństwa w Kościele katolickim, a chcemy, żeby to małżeństwo było ważne w Kościele katolickim, wówczas trzeba poprosić o dyspensę od formy kanonicznej i można to małżeństwo zawrzeć w jakiejkolwiek formie publicznej, ale wtedy, jeżeli taka dyspensa została udzielona, to małżeństwo jest ważne i w obliczu prawa kanonicznego, żeby po ewentualnym rozwodzie zawrzeć kolejne małżeństwo, trzeba stwierdzić nieważność tego zawartego przed na przykład szafarzem niekatolickim, czy też przed urzędnikiem stanu cywilnego. Ale taka możliwość w Kościele również istnieje. Trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza, że ja miałem parę razy taką sytuację, że ktoś mówił właśnie, że miał dyspensę od formy kanonicznej, zawarł małżeństwo w urzędzie stanu cywilnego i traktuje to małżeństwo tylko i wyłącznie jako małżeństwo cywilne. Oczywiście nie jest to małżeństwo sakramentalne, ale jest to małżeństwo ważne w obliczu prawa kanonicznego. I trzeba o tym pamiętać, bo ta dyspensa od formy kanonicznej powoduje, że to małżeństwo pozostaje ważne. Są także inne elementy prawa kanonicznego dotyczące zawierania małżeństw, co do których nie będę się już wgłębiał, ponieważ chciałbym jeszcze Państwu w następnym naszym spotkaniu powiedzieć o samym stwierdzeniu nieważności małżeństwa, a zatem zapraszam do słuchania kolejnej audycji z tego cyklu. Bardzo serdecznie pozdrawiam, życząc wszystkim szczęść Boże.